Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Biblijne metody czytania Pisma Świętego. Czytanie, poznawanie i rozważanie Słowa Bożego to, jak mówiłem w poprzedniej audycji, jedno z najważniejszych ćwiczeń duchowych. O jego wartości poucza sama Biblia, a tym bardziej urząd nauczycielski Kościoła. Wspomniałem, że w Piśmie Świętym mamy trzy grupy tekstów na ten temat. Oprócz wskazania na doniosłe znaczenie Słowa Bożego i obowiązek przyswajania go sobie, są także praktyczne opisy, jak czytać i przyjmować Słowo Boże. Cenną lekcję znajdujemy w pierwszej księdze Samuela, w opisie sceny, jak młody Samuel, który jeszcze nie znał Boga, przebywając w jednym z pomieszczeń świątynnych, w nocy usłyszał, że ktoś wołał go po imieniu. Udał się do kapłana Helego, który się nim opiekował, sądząc, że to on go wzywa. Gdy sytuacja powtórzyła się jeszcze dwa razy, Heli zorientował się, że to głos Boga wzywa chłopca. Dlatego polecił mu odpowiedzieć, gdy ponownie usłyszy wołanie: mów, bo sługa twój słucha. Postawa otwartości, o jakiej mówią powyższe słowa, jest warunkiem koniecznym, aby Słowo Boże kształtowało serce człowieka. W związku z tym warto przywołać słowa Benedykta XVI z jego adhortacji Verbum Domini o roli i misji Słowa Bożego w Kościele. Nawiązując do nauczania soborowego, papież pisze, że modlitewna lektura Pisma Świętego jest wejściem w dialog z Bogiem. W tym zaś dialogu rozumiemy samych siebie i znajdujemy odpowiedź na najgłębsze pytania kryjące się w naszym sercu. Słowo Boże nie przeciwstawia się bowiem człowiekowi, nie niszczy jego autentycznych pragnień. Co więcej, oświeca je, oczyszczając i doprowadzając do spełnienia. Jakże ważne jest w naszych czasach odkrycie, że tylko Bóg odpowiada na pragnienie obecne w sercu każdego człowieka, pisze papież Benedykt XVI. W Starym Testamencie, a ściślej w księdze Nehemiasza, znajdujemy dość szczegółowy opis czegoś, co współczesnym językiem pastoralno-liturgicznym można określić jako celebrację Słowa Bożego. Miała ona miejsce niebawem po powrocie trzeciej grupy Izraelitów z wygnania do Babilonii. Nehemiasz, który został wybrany gubernatorem Jerozolimy, organizował wielkie dzieło odbudowy zniszczonego miasta. Wraz z kapłanem Ezdraszem nie zaniedbywał jednak odnowy moralno-duchowej mieszkańców świętego miasta. Gdy pod gruzami zapewne jednej z synagog odnaleziono pergamin Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg Biblii, zwołano liczne zgromadzenie w południowo-wschodniej części placu świątynnego. Wówczas, jak czytamy we wspomnianej księdze Nehemiasza, przyniósł kapłan Ezdrasz prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiadał: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą do ziemi. A lewici objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. W opisie tej żydowskiej praktyki pobożności warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Autor zaznacza, że miała ona miejsce pierwszego dnia siódmego miesiąca. W tamtych czasach nie przywiązywano wielkiej wagi do dat, tak jak to jest obecnie. Jeśli w tym przypadku odnotowano dokładną datę, to znaczy, że było to wydarzenie o szczególnym znaczeniu. Na tę okoliczność nie tylko zwołano cały lud, który po celebracji wezwano do radości i świętowania, ale przygotowano też specjalne podwyższenie, rodzaj ambony czy mównicy, aby wszyscy nie tylko lepiej słyszeli, ale i widzieli tego, który im proklamował Słowo Boże. Chodziło o to, aby każdy nie tylko słyszał, ale rozumiał Boże orędzie. Z tej racji w tłumie byli rozstawieni lewici pełniący niższe funkcje kapłańskie, którzy nie tyle pełnili funkcję w tym przypadku jakby megafonów podających dalej zasłyszane treści, ale tłumaczy. Wielu bowiem Żydów po kilkudziesięciu latach wygnania, a zapewne większość z nich urodzona była już na wygnaniu, nie znało rodzimego języka aramejskiego. Trzeba więc było tłumaczyć. To wszystko wskazuje, że uroczyste czytanie Słowa Bożego było prawdziwym przełomem u tych, którzy po powrocie z niewoli zaczynali nowy etap życia. Z kolei w Ewangelii Świętego Łukasza mamy nieco skromniejszy opis synagogalnej celebracji Słowa Bożego, lecz z udziałem samego Jezusa w Nazarecie, gdzie się wychował. Czytamy w Ewangelii Łukaszowej: W dzień szabatu udał się Jezus swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. W opisanym przypadku mamy również do czynienia z celebracją we wspólnocie wierzących. Zgodnie ze zwyczajem zaproszono Jezusa, który znany był już jako rabbi, aby odczytał, a raczej proklamował Słowo Boże. Czytał stojąc na znak szacunku dla słowa, które nie tylko pochodzi od Boga, ale, jak pouczył święty Jan Apostoł, jest Bogiem samym. Po czym Jezus usiadł na wyróżnionym w synagodze miejscu i zaczął nauczać. Faktem jest, że po chwilowym zachwycie Jego nauką zebrani, gdy usłyszeli słowa prawdy o sobie, wzburzyli się i w akcie nienawiści postanowili zabić Jezusa przez zrzucenie Go w przepaść. Nie to jednak przykuwa naszą uwagę, ale sposób celebrowania Słowa Bożego przez samego Chrystusa, a więc tego, który jest Słowem wcielonym. Ten sam ewangelista Łukasz podaje opis wydarzenia, które miało miejsce w dzień zmartwychwstania Chrystusa, kiedy po całym zamieszaniu z pustym grobem dwaj uczniowie udali się za miasto do wsi Emaus, oddalonej od Jerozolimy około 11 kilometrów. czytamy: rozmawiali ze sobą o wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby na uwięzi, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jakże nieskore jest wasze serce do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Wtedy im się oczy otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W przywołanym zdarzeniu mamy przykład indywidualnego przekazywania Słowa Bożego przez Chrystusa, który jako nieznajomy przyłącza się do uczniów. Całkowicie absorbujące ich wydarzenie, które miało miejsce w poranek wielkanocny, Jezus wyjaśnia im w szerokim kontekście historii zbawienia, cytując proroków i inne teksty Pisma Świętego. Jest to dla nas cenne wskazanie dla naszej pobożności. To mianowicie, że po pierwsze, na szczególnie ważne zdarzenia w naszym życiu powinniśmy patrzeć zawsze przez pryzmat Słowa Bożego. A po drugie, tego słowa nie należy traktować wyrywkowo, niejako na sposób magiczny, ale odczytywać je w szerszym kontekście i w powiązaniu z całą historią zbawienia. Podobną metodę pobożnego czytania Pisma Świętego w kontekście zastosował z sukcesem święty Filip Diakon. Dzieje apostolskie opisują to w ten sposób. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy uczcić Boga Etiop, wysoki urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że on czyta Izajasza proroka. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział: jakżeż mogę zrozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. Z opisanego tu zdarzenia nasuwa się wniosek, że dla zrozumienia i przyjęcia prawdy biblijnej, która kształtuje naszą pobożność, czasem potrzebna jest pomoc kogoś drugiego, kto jest odpowiednio przygotowany. Ponadto przyjęcie Słowa Bożego otwartym i szczerym sercem zawsze prowadzi do sakramentalnego spotkania z Chrystusem, tak jak doprowadziło owego urzędnika etiopskiego do chrztu. W przypadku urzędnika etiopskiego chodziło o chrzest. Natomiast w innych sytuacjach naszego życia przyjęte pobożnym sercem Słowo Boże będzie prowadzić do sakramentu pokuty lub Eucharystii. W każdym razie jest ono źródłem i mocą ku naszemu nawróceniu.